dobry, moi drodzy. Jesteśmy już live w końcu z małym opóźnieniem. Witam was bardzo serdecznie na naszym spotkaniu live i będzie to pierwsza debata na moim kanale. Dziś poruszymy temat przekonań na temat tego, jacy powinni być mężczyźni, generalnie na temat mężczyzn. Chcielibyśmy tutaj przede wszystkim skupić się na tych przekonaniach, które często możemy usłyszeć i jakie też mamy w sobie często nieuświadomione przekonania właśnie na temat męskiej psychiki, męskiego zachowania. A ze mną dzisiaj jest Paulina Danielak, psycholog, psychoterapeutka oraz Marek Fischer, fitmaker. Z Markiem i z Pauliną razem stworzyliśmy projekt Męskie Zdrowie, kurs, o którym już kiedyś wam wspominałam. Spotkaliśmy się dziś tutaj też dlatego, że dziś ponownie rusza sprzedaż tego kursu i będzie przez 4 dni będzie można zakupić się, dołączyć do tego programu przez 5 nawet dni do poniedziałku. A witam już tymczasem moich gości. Cześć, cześć. Nie słyszę chyba gości moich, mój drogi Piotrze. Moi drodzy, przede wszystkim na początek was chciałam zapytać, jak Paulina, ty jak sobie tak pomyślisz z siebie z kiedyś, jak jeszcze byłaś może mniej świadomą osobą, jakie najbardziej ci się kojarzy takie przekonanie, które być może albo miałaś, albo z twojego otoczenia osoby miały takie przekonanie na temat tak zwanego prawdziwego mężczyzny?
Powiem ci, że... Czy mnie słychać? Dobrze się słyszymy?
Tak.
Okej, super. Powiem ci, że po tych wielu latach ciężko mi jest przypomnieć sobie, jak było kiedyś. Wydaje mi się, że wiesz, typowo to społeczne przekonanie dotyczące tego, że mężczyzna powinien brać za wszystko odpowiedzialność. I to poniekąd, ja tutaj chciałabym też zaznaczyć, jak to wpływa od razu na kobiety, oddawanie odpowiedzialności, to również działa w obie strony. To, co będziemy tutaj mówić, nie dotyczy tylko mężczyzn tak naprawdę, jest skierowane do nich, ale szeroko dotyczy całego społeczeństwa. Więc to są bardzo ważne kwestie, o których tutaj mówimy, ale to, z czym ja się spotykam, to bardzo często taka ogromna odpowiedzialność, takie branie tak naprawdę na siebie bardzo, bardzo dużo w imię tego, że mężczyzna powinien, musi, należy. I myślę, że artykułowane te zdania do mężczyzn są bardzo mocno gdzieś tam widoczne w społeczeństwie. Mężczyzna powinien, musi, należy. To, że jest taki bardzo... Znaczy mężczyźni są wkładani w takie sztywne ramy. Kobiety mają trochę więcej przestrzeni, bo powstaje więcej takich kont, więcej się o tym mówi, że mogą i tak, i jak tylko chcą. Myślę, że mężczyźni mają mniej przestrzeni przez te przekonania. Więc myślę, że to, że mężczyzna powinien, musi, należy, silny, zawsze wiedzący, zawsze tak jakby też wiedzący, co ma zrobić, co powinien. Więc myślę, że tutaj taka wszechwiedza, omnipotencja.
No to co powiedziałaś też, że to dotyczy wszystkich tak naprawdę, te przekonania o jakiejś płci to tak naprawdę dotyczą mimo wszystko wszystkich i dlatego też często mówię, że uważam, że bardzo ważne jest zwrócenie tego światła też w stronę mężczyzn, bo właśnie bez jakby wspierania obu stron, nie do końca możemy mówić o równości w pewnym sensie, jeżeli chodzi nam o pewną równość płci, czyli po prostu o to, żeby każdy z nas gdzieś tam w tym społeczeństwie się po prostu dobrze czuł, to trzeba wspierać obie strony, bo problem też często leży tutaj systemowy i trzeba to zauważyć, że nie ma problemu z jakąś płcią, tylko problem jest czasem systemowy z niektórymi właśnie przekonaniami. I tak jak też powiedziałaś, ja to bardzo mocno też dostrzegam, że to cudownie, że jest wiele kręgów wspierających kobiety i gdzieś tam pokazującym, że mogą być takie, jakie chcą. Tak w przypadku mężczyzn jest tego mało, jest tego powoli się to pojawia, natomiast wiadomo, jeszcze jest to ogromny dysbalans, więc fajnie, że wspierane są te kręgi kobiece, a my tutaj stwierdziliśmy, że pójdziemy w tą niszę i będziemy się starać wspierać od strony zdrowotnej, zdrowia fizycznego i psychicznego mężczyzn. Marek, no do ciebie to chyba pytanie, z jakimi być może ty żyłeś przekonaniami takimi, albo żyjesz dalej, nie wiem.
Wiesz, jakby trudno jest mówić, że moje przekonania są, inaczej, nie zostały stworzone przez jakiś szeroko pojęty archetyp męskiego bohatera. Jakby jestem najmłodszym z Fisherów, bo mam starszego brata i mam oczywiście ojca, jak wszyscy, natomiast jakby mój ojciec jest też dla mnie takim typowym archetypem męskim, czyli wzorcem pewnych zachowań. No starszy brat mi całe życie nie odpuszczał, więc jakby, wiesz, dzisiaj zresztą widziałem genialnego Reelsa, gdzieś tam mi się wyświetlił, jak dosłownie memowa sytuacja, gdzie starszy brat widzi, znęca się nad swoim młodszym bratem, ale jak ktoś się znęca nad jego młodszym bratem, no to automatycznie interweniuje, więc jakby gdzieś tam od tych dziecięcych lat byłem wychowywany w takiej typowo męskiej atmosferze, no i też trudno mi powiedzieć, że jakby to, o czym ja myślę, jak podchodzę do świata, jak podchodzę do kontekstu bycia mężczyzną, nie zostało uwarunkowane przez no, niemalże 20 lat treningu sportu walki, tak? Bo jakby mnie tato zabrał na karate w wieku 10 lat i w sumie tak od tego 10 roku życia gdzieś po tych różnych sportach walki się obijam. Natomiast to, co absolutnie muszę powiedzieć, że te takie pierwsze 2-3 lata trenowania karate i poniekąd kodeksu Bushido, poniekąd kodeksu karateki, kodeksy dojo i ogólnego szeroko pojętego szacunku, no to najbardziej zbudowało jakby we mnie pewne wartości. Oczywiście jakby to jest takie trochę paradoksalne, bo ja myślę o mężczyznach trochę w takich dwóch jakby światach, czyli mamy ten świat taki typowo męski, czyli jakby to, co powiedziała Paulina, ja jestem odpowiedzialny za dobrobyt mojej rodziny, ja jestem odpowiedzialny za to, wiesz, tak na zasadzie trochę takiego wzorca dźwigającego cały świat na swoich barkach, tak? Natomiast z drugiej strony, jakby żyjąc w tej przestrzeni mojego ulubionego słowa, przestrzeni holistycznej, czyli jakby tego, że mimo wszystko obserwuje się coraz większą ilość depresji u panów, zaburzeń psychosomatycznych, tego, że faktycznie to my jako płeć przodujemy między innymi w samobójstwach, więc jakby wydaje się, że ta presja, którą sobie nałożyliśmy, może być zbyt duża, albo wymagania, które sobie stawiamy, są zbyt duże, tak? Więc jakby to jest trochę paradoksalne, bo wiesz, ja zdecydowanie uważam siebie za kogoś, kto żyje w takim typowym, surowym archetypie męskim, czyli jakby tym, o czym my staramy się, to jest kolejny paradoks, o czym my się staramy mówić głośno i mówić, że jakby ten archetyp nie do końca jest dobry. Natomiast tak jak mówię, to jest dosyć mocno uwarunkowane historią życiową, wzorcami męskimi u mnie w domu, tym, że miałem, wiesz, kilkunastu sensei w swoim życiu. Jakby też ten świat sportu walki jest ukierunkowany zupełnie inaczej. Czyli jakby ja to zawsze powtarzam, że jakby moment, kiedy jakby nie ma lepszego momentu niż wiek 6-10, kiedy dziecko trafia pod dobrego senseja, który kształtuje mu jeszcze zupełnie inne wzorce niż te, które są w domu, tak? Bo w domu możemy mieć zupełnie różne wzorce. Ja miałem genialnego senseja, którego do dzisiaj uwielbiam, był geniuszem, dzieciaki go kochały, bo faktycznie wpajał nam tylko i wyłącznie najlepsze wartości. Natomiast jest taki dysonans poznawczy, wiesz, to jest trochę tak jak między ludźmi, może to będzie zły przykład, trochę od niego odejdę, ale to jest taki dysonans, że nie mamy tej sfery pośrodku, nie? Czyli nie mamy tej sfery, że możesz być zarówno wrażliwcem, ale osobą, która ma te archetypy męskie, a u nas to jest bardziej albo jesteś facetem, albo jesteś P i każdy sobie wstawi tak po kropkach inne poszczególne rzeczy. Ja uważam, że jakby to, o czym my sobie ostatnio rozmawialiśmy, że dla mnie takim idealnym podsumowaniem wszystkiego jest taki cytat Petersona, który gdzieś często ze mną jest i to jest to, że jakby wiesz, tak naprawdę on się odnosi jakby do ludzi, nie? Bo to mamy zwrot męsa, ale no jakby to się zwraca się bardziej jako ludzie. Natomiast ja to sobie gdzieś tam przełożyłem, że tak naprawdę dobry mężczyzna to nie jest mężczyzna, który jest zupełnie niegroźny, nie? Czyli to nie jest ktoś, kto jakby jest zupełnie pozbawiony tych wszystkich elementów typowo męskich zachowań, tylko to jest taki, który jest bardzo niebezpieczny, natomiast jest w stanie kontrolować i przeskakiwać pomiędzy konkretnymi emocjami i zachowywać się w konkretny sposób, tak? Mhm. I to jest coś, co później Rafał Mazur w Być i Mieć przełożył bezpośrednio na mnie, że jakby wiesz, ten taki care i ten taki well-being najczęściej jest dawany w sferze kobiet. Nie? Kobiety mówią o pokochaniu siebie, o akceptacji siebie, o wybaczaniu sobie. Natomiast Rafał w tym programie mówi bezpośrednio, że tak naprawdę my wszyscy powinniśmy po prostu się od siebie odczepić. Nie? Jakby ja taką jedną z moich filozofii od dawna jest to, że jest taka genialna książka, która nazywa się Unfuck Yourself. Nie? I ja to, no to się na polski dosyć brzydko tłumaczy, bo to bezpośrednio znaczy odpierdol się od siebie, tak? I to jest jedna z moich filozofii, jak czuję, że zaczynam siadać na siebie na zasadzie nie zrobiłeś tego, nie zrobiłeś tamtego, jakby jesteś w plecy z tym, nie dotrzymałeś tego, no to siadam i mówię, dobra, pierwsze co, to odpierdol się od siebie, a drugie co, zastanów się teraz jaka jest kolejność zdarzeń, żeby sobie to wszystko po prostu pokategoryzować, tak? Ale większość facetów nie ma takiej opcji wgranej, czyli my nie mamy tego, że się potrafimy od siebie odczepić, tylko to po prostu jest na zasadzie takiego, wiesz, echo odbijającego się w głowie, nie? Czyli albo coś usłyszałem, albo ktoś mnie w jakiś sposób skrzywdził słownie, albo nie zrobiłem czegoś, albo złamałem jakieś konkretne postanowienie, jest takie ping, ping, ping. Także to jest ciężka sfera i znalezienie takiego bezpośredniego środka, gdzie jesteśmy w stanie właśnie przeskakiwać pomiędzy byciem tym kolokwialnym wrażliwcem, czyli wiesz, bohaterem komedii Woody'ego Allena, tak, a byciem bohaterem podziemnego krągu i zamienianie się w Brada Pitta, no to nie jest jeszcze taką rzeczą, która u nas jest naprawdę, mówię u nas, jakby w naszym kraju szczególnie bardzo mocno zakopana. Ten taki męski self-care i taki męski well-being.
Ja tutaj chętnie, Marek, bo tak siedzę, tak chcę ci powiedzieć, że totalnie się zgadzam. Bo zobacz, mówisz o czymś ogromnie, ogromnie ważnym w psychoterapii, o elastyczności. Czyli nie, że ja mam być taki, albo jak zadbam o siebie, czy pójdę do psychoterapeuty, albo do lekarza i przecież męska profilaktyka leży. Jeżeli zadbam o siebie, no to okaże się, nie wiem, niemęski, no, bo prawdziwy mężczyzna nie płacze, nie boi się i tak dalej. Te wszystkie przekonania. To, o czym mówisz, to elastyczność w rozumieniu terapii akceptacji i zaangażowania, czyli to, że ja mogę dotykać różnych części siebie, swoich emocji, tego, co się przytrafia na moich warunkach. Ja to widzę, zauważam, ale nie wchodzę w fuzję, że no tak, tak musi być, tak należy. Ja mówię, okej, to się teraz dzieje, tak, tego doświadczam, pojawiają się takie emocje, tak, to się dzieje i co nadal mogę robić? Co nadal mogę się angażować? Co jest dla mnie ważne? Mam dostęp do siebie, do swoich emocji. Mówimy też o takim kontenerowaniu, o pendulacji, że mogę się rozszerzać, mój układ nerwowy, oczywiście mówimy metaforycznie, mój układ nerwowy może mieścić różne rzeczy. A więc dzieje się coś trudnego, dzieją się jakieś emocje, niby nie dzielimy emocji na trudnych, na trudne i te dobre, te złe i dobre, ale koniec końców złość, smutek, żal, wstyd, to są emocje, które trudno nam przeżywać. I zobacz, jeżeli ja mogę w sobie je mieścić, mogę się rozszerzać, ta pendulacja, rozszerzam się i kurczę, i mogę tak płynąć, tak jak płynie, że tak powiem, ta rzeka życia, to ja realnie mogę funkcjonować tak jak chcę. I to jest ta wolność zawarta właśnie między tą reakcją, między bodźcem a reakcją, czyli jest ta przestrzeń, gdzie ja mogę wybierać, co mogę tutaj zrobić, czyli w co chcę się zaangażować, coś się pojawiło we mnie, okej, to jest automatyczne, ale co nadal mogę przy tym robić? My uczymy mężczyzn, niestety, społeczeństwo uczy, żeby nie czuć. I oni się uczą tego, żeby nie czuć, a właśnie poprzez czucie dochodzimy do tej wolności, bo uczymy się, jak być przy swoich emocjach, więc ja tak migam oczami, bo raz widzę was tutaj, raz tutaj. Ale myślę, że to, o czym mówisz, Marek, to bardzo mi się łączy z tym, co też mówi właśnie podejście a terapii akceptacji i zaangażowania, czyli mieszczenie w sobie różnych doznań.
Mhm. No bo to właśnie tutaj to wybrzmiało z waszych wypowiedzi, właśnie z tego, co Marek przede wszystkim mówił w kontekście tego podziału, nie, na te dwa obszary, no bo z jednej strony ten silny mężczyzna, który po prostu musi być silny, chociażby nie wiem co, no i po drugiej stronie wyobrażamy sobie mężczyznę, który jeżeli jest wrażliwy, mówi o emocjach i tak dalej, no to jest na totalnej skrajności, a szukamy tego środka, nie, i teraz czy nie możemy tego łączyć, bo to chyba chodzi o to, że czy grzebanie w emocjach, że tak powiem brzydko, powoduje to, że to odbiera siłę i cudzysłowie męskość rozumianą przez ten archetyp, o którym Marek powiedział, no bo chyba nie. Jak to jest, Paulina?
Myślę, że zdecydowanie nie. I wiesz, na to się nakłada tyle różnych kwestii i chciałabym, wiesz, kiedy dotykamy jednej rzeczy, od razu pojawia mi się wiele innych sytuacji z tym związanych, ponieważ to na przykład, że mamy jakieś przekonania dotyczące męskości, to nie tylko jest kwestia jednostkowa, tak jak już powiedzieliśmy, ale też kwestia całego społeczeństwa. Mężczyźni są źle diagnozowani przez to, bo poprzez podejście do tego, że niektóre choroby są bardziej męskie, a niektóre bardziej damskie, czyli na przykład depresja jest częściej kojarzona z kobietą, a uzależnienia z mężczyznami, to i kobiety bywają błędnie diagnozowane, ale i mężczyźni. Mężczyźni bardziej, czy częściej są diagnozowani właśnie z zaburzeniami zachowania i z uzależnieniami. Nie patrzymy przez to, że pod spodem, pod uzależnieniem może być, czy nakładać się depresja, czy traumy, czy jakieś trudne doświadczenia. A więc to również wpływa na to, jak później podchodzi się do pracy z mężczyznami. Przez to na przykład kobiety rzadziej są diagnozowane w związku z ADHD, częściej mężczyźni, częściej chłopcy. Więc to działa w obie strony, jak najbardziej to o tym powiedzieliśmy. Ale to, co jest ważne, to, żeby spojrzeć szerzej na mężczyznę i nie albo-albo, ale na to, że to jest człowiek, który przeżył różne rzeczy, miał różne doświadczenia, wychowywał się w różnych środowiskach i to, co się dzieje, jest również podyktowane poniekąd pewnymi przekonaniami wobec niego. To, że uczymy chłopców, że mają być jacyś, czego się nie czuć, wpływa na przykład na to, że mali chłopcy są częściej i mocniej karani, co również już wyjściowo wpływa na ich funkcjonowanie. Jeżeli spojrzymy w szkole, to częściej są chłopcy karani. I to nie tylko przez swoje zachowanie. Jest pewne przyzwolenie na karanie chłopców. Więc to niestety jest szerszy tutaj kontekst, ale myślę, że zdecydowanie nie, dotykanie emocji nie wpływa na to, że ktoś staje mniej męski, a raczej pozwala na takie szerokie spojrzenie na siebie, na swoje doświadczenie i na swoje życie. Jeżeli ja mam dostęp do swoich emocji, to i mogę czuć innych, i mogę w biznesie czuć innych lepiej, i w swoim życiu prywatnym, więc jakość życia rośnie. Jeżeli rośnie jakość życia, to dobrostan się, że tak powiem, powiększa i jak najbardziej o to nam chodzi.
Czy takie poznawanie siebie może osłabiać jakkolwiek, czyli to, co gdzieś tam mignęło mi wydaje mi się, że też w różnych podcastach, że no jak chcesz działać i chcesz być skuteczny, no to nie skupiaj się na swoich emocjach. Czy to jest dobra droga? I tutaj do Was obojga to jest pytanie, bo myślę, że trochę pewnie od różnej strony możecie o tym powiedzieć.
To zależy. Ostatnio, pamiętasz nasze wystąpienie na TEDxie? Gdybym się skupiała tylko na swoich emocjach, na tym, że się boję, że się stresuję i tylko na to bym patrzyła, to pewnie bym uciekła. Ale tam było dla mnie coś ważnego i pomimo tego, że czułam strach, lęk, to było tam dla mnie coś ważnego, wartość, którą jest, nie wiem, psychoedukacja, edukowanie, gdzieś tam podążanie za tym, rozwój. I moje emocje mi o czymś mówiły, ale ja, będąc na miejscu, gdzieś tam z nimi sobie też pracowałam. I to samo dzieje się tutaj. Emocje nas o czymś informują, ale warto, jakby to powiedzieć, one się pojawiają, jak na niebie, jak chmury. Ale mamy ten wise mind, ten mądry umysł, który widzi szerzej, zauważa więcej i on może zobaczyć tę emocję, może zobaczyć myśli i może zobaczyć swoje wartości. I w tym kontekście ja mogę sobie zadać pytanie, co tutaj dla mnie jest użyteczne. To okej, czasami powiedzieć dość, ale to okej, czasami powiedzieć nie, chcę to zrobić. Więc zobacz, myślę, że kontekst jest bardzo ważny. Jeżeli patrzymy tylko na zachowanie, a nie znamy kontekstu, to możemy popełnić błąd, odpowiadając na to pytanie. Więc myślę, że to zależy od tego, co się dzieje, czego potrzebujemy na ten moment i czy mamy świadomość, skąd te emocje pojawiają się, bo bardzo często dana emocja może pojawiać się z przeszłości, czyli być dawną historią na jakiś temat. Przychodzi partnerka, partner, zaczynamy się kłócić, coś nas striggerowało, ale okazuje się, że to wcale nie chodzi o tą jedną rzecz, ale o coś, co było dużo, dużo wcześniej. I warto poznać swoje przekonania, dlatego warto wiedzieć, co ja sobie robię swoimi przekonaniami, jakie mam schematy, żeby poprzez ten pryzmat zauważać szerzej swoje życie. Dzięki temu poniekąd również zauważać, co dla mnie użyteczne. Także myślę, że tutaj poznawanie siebie sprzyja temu, aby dokonywać takich wyborów świadomych.
Marku?
Wiesz, jakby ja na to patrzę trochę inaczej, bo nie jestem terapeutą ani psychologiem i ciężko mi się odnosić do tego w takim kontekście typowo specjalistycznym. Ja zawsze jakby byłem wychowany w taką myśl, zresztą to jest powiedzenie mojego taty, które bardzo często mówię, że świat się dzieli na trzy rodzaje ludzi. Nie? To jest powiedzenie starego kowboja z Oregonu, że są ci, którzy uczą się od innych, ci, którzy uczą się z książek i ci, którzy nie nauczą się niczego, dopóki sami nie nasikają na poch pod napięciem. Tak? Jakby, wiesz, ja wychodząc z takiego domu, z jakiego wychodzę i jakby będąc pod taką opieką, jaką byłem pod moim starszym bratem, czy właśnie pod moim tatą, to zawsze byłem tym, że mówię, ja muszę nasikać na pod napięciem. Nieważne, że ktoś mi powie, że mnie pokopie i tak dalej, i tak dalej. Jakby, no ja miałem dosyć burzliwy okres młodzieńczy, taki tam do 19 roku życia, który skończył się tym, że wyjechałem na 2 lata do pracy w hotelu i tam złapałem taką dosyć dużą perspektywę, która spowodowała, że ja stworzyłem coś, co się nazywa poniekąd moim kodeksem, tak? Jakby mój kodeks to są bardzo często doświadczenia życiowe, które przełożyły się na konkretne emocje, na konkretne stany, na dobre, na złe, rzeczy, do których jakby mogę mieć, nie mam, ale mógłbym mieć jakieś pretensje względem, że zachowałem się w taki sposób, a nie w taki sposób. Jakby wiesz, mam taką swoją listę zasad, których po prostu się trzymam i one warunkują to, co robię i jak robię, tak? I jakby w myśl tego, jak funkcjonuję od dawna, to one mi bardzo mocno pomagają w działaniu nawet w takiej sferze typowo biznesowej, czyli w podejmowaniu decyzji biznesowych, czyli jeżeli coś jest sprzeczne z moimi zasadami, i to nie mówię tylko w kontekście etycznym, bo jakby ja nie mówię tu w kontekście etycznym, tak, typu, nie wiem, będę pokazywał dupę na OnlyFans, tak, no nie, to nie mówię o tym, tak, tylko mówię bardziej w takim, no, bardziej na zasadzie takiego kodeksu wewnętrznego, chcę to zrobić, albo nie chcę tego zrobić, tak, no bo jakby jakieś parametry na to wpływają i ja naprawdę mam listę tych rzeczy bardzo dużą. Tych swoich wewnętrznych, tego swojego wewnętrznego kodeksu, tych swoich wewnętrznych zasad, jakby wiele osób może się z nią nie zgadzać i absolutnie tego nie oczekuję. Natomiast to mi pomaga robić, pomaga mi być i pomaga mi podejmować konkretne decyzje, tak? Czy to w kontekście emocjonalnym, w kontekście uczuć, bo wiesz, no jeżeli wiem, że kiedyś lata temu w jakiś sposób przechodziłem przez toksyczny związek, no to wiem, jak nie chcę się czuć. I wiem, do jakich sytuacji w swoim związku nie dopuszczę, bo wiem, że nie chcę się tak czuć, tak? Więc jakby, wiesz, to są takie rzeczy, które też przychodzą do mnie, przyszły do mnie z czasem, Natomiast no, to jest moja baza, tak? I jakby, wiesz, tak w kontekście na przykład, tak jak powiedziała właśnie Paulina, że jak miał się wystąpienie na TEDxie i pojawił się strach, pojawiły się emocje, to jedną z moich zasad jest no paralyze through analyze, tak? Czyli żadnego paraliżu przez nadmierne analizowanie, tak? Jakby większość z nas praktycznie w momencie dostania jakiejkolwiek oferty jest w stanie określić, czy chce coś zrobić, czy nie chce tego zrobić, tak? Jakby ja się oddaję temu flow, tak? Na zasadzie dostaję ofertę, dobra, robię to, tak? Albo dostaję ofertę i mówię nie. Po prostu. Jakby i u mnie jest też ta opcja w kontekście no paralyze through analyze. Jeżeli zaczynam analizować nadmiernie, no to znaczy, że to nie jest to. I teraz dając nawet sytuację życiową, ja się swojej narzeczonej oświadczyłem, którą podjąłem w momencie, kiedy siedziałem na lotnisku, czytałem książkę Warrena Buffetta i był cytat Charlie'ego Mungera, który powiedział, Charlie Munger jest najlepszym przyjacielem Warrena Buffetta i jednocześnie człowiekiem, który zarządza jakby większością finansów. I Munger powiedział taką piękną rzecz, że najgłupsza decyzja, jaką możesz podjąć w życiu, będąc już poukładany, to próba zmiany osoby, z którą budowałeś jakby swój świat, nie? Ja w tamtej chwili, wiesz, miałem opcję bum, tak? Już wiedziałem. I to była po prostu decyzja, która została podjęta w tamtej chwili, tak? I jakby to jest jakby jeden z tych elementów mojego kodeksu. Ja to zawsze mówię, jak ktoś ze mną rozmawia, mi spisanie pewnych zasad i spisywanie pewnych zasad i prowadzenie tego rodzaju dziennika, notatnika, pamiętnika, to nie jest pamiętnik typu 26 maja, drogi pamiętniku, dzisiaj przeprowadziłem świetnego live'a z Darią Łukowską. To jest dla mnie na zasadzie spisywanie pewnych rzeczy. Najczęściej to są zasady, które się po prostu generują po wykonaniu pewnych, jakby po zrobieniu, nie? Jakby wiesz, jedną z zasad, którą gdzieś tam mam zapisaną z wielkimi wykrzyknikami, to jest tureckie powiedzenie, które brzmi: obetnij sobie język, zanim język obetnie ci głowę. Tak? I to też jest coś, czego po prostu nauczyłem się poprzez bardzo trudne doświadczenie, wiesz, na zasadzie posiadania jakiejś, po pierwsze, skrzywdzenia kogoś, kogo nie chciałem skrzywdzić i zrobiłem to zupełnie nieumyślnie. To jest jakby pierwsza rzecz. I druga rzecz, wynikająca z tego, że po prostu nie chcę tego więcej zrobić. Tak? I to już ze mną zostało. I to jest jedna z moich kodeksu wewnętrznego, czyli jakby Bushido Marka Fischera, czy omerty Marka Fischera, jak będziemy to nazywać, tak? I dla mnie to jest ułatwienie, tylko że ja jestem dosyć zadaniowym człowiekiem, tak? I dzięki temu, że mam kodeks, jest mi łatwiej działać w trybie zadaniowym.
Ale z tego co... Ja tylko wspomnę, zaraz ci pomylę, oddam głos, właśnie tego, bo tak... To być może też właśnie do ciebie, Paulina, ale i do ciebie, Marek, jak czujesz, że to jest właśnie coś elastycznego, czyli że ty w związku z tym, że czujesz i masz pewność, że to jest twoje, to jest z tego wynika ten kodeks, czy masz kodeks, który ułatwia ci zadania, ale też utrudnia pewną elastyczność, bo zrozumiałam to tak dwojako i właśnie zastanawiam się.
Nie, to jakby nie jest tak, że ten kodeks określa podstawowe wartości, tak? Jakby których się trzymać, czyli na zasadzie, jakie rzeczy są ważniejsze od innych, tak? To na przykład. Natomiast to nie jest tak, że jakby, nie wiem, koledzy do mnie dzwonią i mówią, czy idziesz na piwo, a ja mówię nie, bo mój kodeks mi zabrania pić piwa w czwartek o 21, nie? To nie, absolutnie jest olbrzymia elastyczność. Natomiast pozwala mi zbudować takie podstawowe priorytety życiowe, według których ustalam sobie to, co dla mnie jest ważne i to, co chcę zrobić, a czego nie chcę zrobić, tak? I jakby to, na czym się w swoim życiu absolutnie opieram, tak? I oczywiście to jest przez to, jakby to, co powiedziała Paulina, z czym się absolutnie zgadzam, no kodeks powstał poprzez doświadczenie, tak? Bo jakby to jest zbiór moich doświadczeń, które zostały nazwane zasadami, tak? Czyli wydarzyły się pewne rzeczy, które doprowadziły do tego, że stwierdziłem, ok, nigdy w życiu nie dopuszczę do tego, tak? Albo zawsze, jeżeli robię to, to trzymam się tego. Wiesz, jedna z zasad na przykład wywodzi się z serialu Jak poznałem waszą matkę, który jest zresztą zbiorem genialnych przemyśleń i brzmi tak, po drugiej w nocy nie dzieje się nigdy nic dobrego. Tak? I jakby to jest jedna z tych zasad, że ja siedzę na weselu i mówię do swojej narzeczonej, mówię, ty, druga, ewakuacja, bo to już wiadomo, że od drugiej to już będzie kaplica, tak? Więc jakby to jest taka jedna z moich życiowych zasad. Inna mówi o tym, że bądź obecny na wszystkich wydarzeniach, na wszystkich ważnych wydarzeniach swoich przyjaciół, jeżeli możesz być na nich obecny, tak? Więc jakby no, to jest dla mnie najważniejsze jest doświadczanie, tak? I to też jest coś, czego w życiu musiałem się nauczyć, bo no, tak jak mówię, moje młodzieńcze lata raczej były burzliwe, raczej nie byłem jakimś super mega wybitnym człowiekiem, ani dobrym człowiekiem, raczej bym się kwalifikował neutralny albo zły. Natomiast przez doświadczenie tych emocji wiem jakby, jakie rzeczy chcę przełożyć na swoją przyszłość i jakie rzeczy będę chciał przełożyć potencjalnie na swoje dzieci.
Ja tutaj, zobaczcie, chciałam tutaj zaznaczyć, jak idealnie tutaj Marek oddaje taki kontekst autoanalizy, który nie musi być w momencie zdarzenia, ale o tym też ja bardzo często mówię właśnie w gabinecie, bo ludzie, zobaczcie, mówią, okej, popełniłem błąd i następuje taka ruminacja, czyli takie mielenie w umyśle tego, co zrobiłem źle. Kiedy siadam i rozpisuję to sobie, zauważam, co, to jest to samo, co robimy na sesjach, co tu się zadziało. Co było nieużyteczne, z jakich zasobów następnym razem możesz skorzystać, co to mówi o tym, co dla ciebie ważne, co to mówi o tym, za co chcesz walczyć, tak? O co chcesz walczyć w życiu, czego potrzebujesz w takim razie, jak inaczej chciałbyś następnym razem się zachować. I zobacz, tworzy się taki kodeks poprzez autoanalizę, zadanie sobie pytań świadomych, no, co tutaj się zadziało, ale ja potrzebuję takiej świadomości. Wiele osób będzie miało blokadę przed tym, żeby zobaczyć siebie. I dlatego na przykład tej praca ze specjalistą, nie mówię, że tylko z psychoterapeutą, ale coach, tak, mentor, superwizja mi to daje, tak, gdzie ja siadam i ktoś daje mi feedback. ja mogę przy nim zauważyć siebie w innym kontekście. Co ja sobie robię, co tutaj się zadziało i tworzę tym samym, tak eksploruję to, co dla mnie ważne. Czyli poszukiwanie wartości. To wszystko, co tutaj powiedziałeś, Marek, myślę, że to się dzieje właśnie także poniekąd na psychoterapii, kiedy właśnie pytamy, kiedy doświadczamy, kiedy eksplorujemy, tworzymy taką, może nawet nie listę, ale to, co dla mnie ważne, poszukujemy tych wartości. Eksploracja, to, co też powiedziałeś, co dla ciebie ważne. Dla mnie to też jest bardzo ważne w życiu. Odkrywanie, bycie ciekawą, zaciekawioną życiem, tym, jak moje życie może się zmieniać, jak może się rozwijać jego pełnia i co to znaczy dla mnie pełnia. W tym momencie to będzie coś innego niż to będzie zapewne za rok i to jest okej. Okay. Takie pozwalanie sobie na płynięcie, na to, żeby właśnie być i nie być, i rozwijać się, i nie wiem, być w innym miejscu. Ale taka elastyczność i zauważanie siebie w różnych kontekstach. Myślę, że to jest bardzo, bardzo ważne. I jak zawsze pamiętniki uważam, że super, rozpisywanie, pisanie, bardzo zachęcam wszystkich swoich pacjentów i pacjentki do zapisywania różnych rzeczy.
Ja tylko wspomnę, że słuchajcie, w opisie do tego filmu macie link do kursu, który przez 5 dni będzie można dołączyć, do którego będzie można przez te 5 dni najbliższe. Kurs dotyczy męskiego zdrowia, przede wszystkim zarówno fizycznego, jak i psychicznego, bo we trójkę go tworzymy. I uważam, że jest to wyjątkowy produkt na rynku, dlatego że nie podchodzimy do tematu, hej, musisz mieć kratę na brzuchu, formę na lato, tylko formę na życie, czyli pokazujemy, jak ważna jest diagnostyka, jak ważna jest diagnostyka w zależności od wieku, dlaczego, skąd się pojawia łysienie, czy siwienie, czy można to zatrzymać, w jaki sposób. Podchodzimy do tematu kompleksowo, zresztą wszystkie informacje znajdziecie w linku. Ja tutaj bym chciała się odnieść, moi drodzy, wracając do Was. Ja za chwilkę przeczytam jeszcze te przekonania, które mam na Instagramie od osób tam się znajdujących, ale tutaj się pojawił komentarz, nie wiem, czy go teraz znajdę, ale wydaje mi się, że Marka Bronowickiego, który stwierdził, że ma bardzo złe doświadczenia z psychologiem. I tam widzę, że jest debata tutaj na czacie dość duża na temat dobrych i złych doświadczeń z psychologiem. Czy my mamy ten komentarz gdzieś pod ręką? Bo właśnie tutaj, wizja psychologa to trochę dyskusyjna kwestia. Być może nie trafiłem na dobrego, ale po moich wizytach to taniej i bardziej efektywniej byłoby kupić 07 i pójść do przyjaciela, który by mnie kopnął w zad. Czyli rozumiem, że złe doświadczenie ze psychologiem prawdopodobnie. Jak to jest, Paulina? Kiedyś rozmawiałyśmy u mnie na kanale w innym temacie, ale też wspominałaś o tym, jak powinna wyglądać generalnie. Czego my możemy oczekiwać od takiego spotkania i kiedy powinniśmy zmienić być może i szukać dalej? To taka mała dygresja na tą chwilę.
Pytanie, to jest też również szerokie pytanie, bo nie zawsze to jest tak, że psycholog, znaczy psychoterapeuta, bo mówimy tutaj o terapii, więc ja powiem o psychoterapeutach, musi być w 100% dopasowany. Jeżeli coś mi nie pasuje, to muszę zauważyć, co to jest. Mogę o tym też powiedzieć w psychoterapii, to jest bardzo ważne. Ale zobacz, to, że nie trafiłam na dobrego specjalistę, nie znaczy, że wszyscy specjaliści tacy są, to na pewno. Źli czy, nie wiem, kiepscy specjaliści są w każdej dziedzinie. Ale zdecydowanie bardzo się nie zgadzam, a jestem bardzo uważna na te komunikaty, gdzie taniej byłoby kupić alkohol. To się powtarza, takie komunikaty w społeczeństwie, to też jest pewne przekonanie, i pójść do przyjaciela. I myślę, że to jest bardzo mylne spojrzenie na to, czym jest psychoterapia, bo jest to specjalistyczne podejście, gdzie mamy specjalne techniki oparte na nauce, na badaniach. To jest też ważne pytanie, do kogo idziemy. Niestety nie ma ustawy o zawodzie psychologa jeszcze, więc musimy, niestety przez to, że nie ma tego systemowo, to musimy sami dokonać, a i tak warto zawsze, nawet jeżeli pojawi się ta ustawa, samemu dokonać takiego rozeznania. ważne, żeby ta osoba miała certyfikaty, aby możemy się zapytać, jakie jest jej wykształcenie, w czym się specjalizuje, jakie szkoły kończyła, sprawdzić, co to jest, wpisać w internecie, zapytać się, czy się superwizuje, to jest bardzo ważne, jak często się superwizuje. Superwizja to takie spotkanie dwóch psychologów, psychoterapeutów, gdzie ja przychodzę do psychoterapeuty, który jest bardziej zaawansowany, w mojej opinii, tak, ja dłużej pracuję, i anonimowo przedstawiam na przykład jakiś przypadek pacjenta czy pacjentki i to, jak pracuję. Dzięki temu dostaję taką informację zwrotną, czy techniki, których używam, są etyczne, dobre, odpowiednie, i również tutaj jest ktoś, kto z boku na to patrzy, co jest bardzo, bardzo ważne. Więc czy ta osoba się superwizuje, jak często się superwizuje, w jakim nurcie pracuje, są różne nurty. Jeżeli pójdę na psychoanalizę, czy w nurcie psychodynamicznym, na terapię w nurcie psychodynamicznym, to może mi to nie pasować, ale pójdę na terapię w nurcie poznawczo-behawioralnym, czy w nurcie terapii akceptacji zaangażowania, czy w nurcie terapii gestalt, i to będzie mi bardzo pasowało. A jeszcze mamy nurty somatyczne, somatic experiencing, metody lewenowskie, to wszystko jest gdzieś tam dostępne, i tak jest, że często pójście do jednego psychologa, do jednego psychoterapeuty nie wystarcza, warto zmieniać, sprawdzać, próbować różnych technik, bo one naprawdę dużo dają. A łączenie alkoholu z trudnościami niestety jest krokiem do uzależnienia. Jak już powiedziałam na początku, mężczyźni dużo częściej są diagnozowani w kontekście uzależnień, dużo częściej te uzależnienia u nich występują, ponieważ też takie jest przekonanie społeczne. Jeśli dobra, chodź na piwo, napijemy się. Psychoterapia to nie jest rozmowa, tylko i wyłącznie tak jak z kolegą czy z koleżanką. Psychoterapia to są konkretne techniki, a więc to jest zdecydowanie coś więcej. To jest też często praca z ciałem, więc no, ciężko mi tutaj teraz odnieść się do wszystkiego i przedstawić całą psychoterapię, ale myślę, że mamy też coaching, nie tylko psychoterapię, nie w każdym momencie to będzie potrzebne, żeby iść na psychoterapię, można iść do coacha, do mentora, wiecie, wszystko jest dla ludzi, pytanie, jaki jest cel i czego potrzebuje, ale wiemy, że specjalistyczna pomoc w zaburzeniach to jest psychoterapia. I wiemy, że są takie rekomendacje, aby przy zaburzeniach, przy diagnozie zaburzeń właśnie prowadzić psychoterapię, ponieważ jest to efektywna metoda i technika.
No dobra, słuchajcie.
Ja chciałbym dodać tylko dwie rzeczy. Szybciutko. Jakby znowu to, co powiedziała Paulina, w kontekście na przykład właśnie przysłowiowej flaszki problemu. To jedna z moich wewnętrznych zasad jest taka, że jeżeli mam opijać, to tylko dobre chwile, nie złe chwile, nie? Bo w momencie, kiedy zapijam złe chwile, to problem znika na ten moment, kiedy go zapijam, nie? A w momencie, kiedy następnego dnia wstaję, to mam już dwa problemy do rozwiązania, bo mam problem swojego kaca i mam problem, który i tak dalej pozostaje problemem. Więc jakby to jest jeden z moich kodeksów, że jak zapijać, to tylko i wyłącznie dobre, radosne chwile. No i druga kwestia, że też w tym kwestii takiego trochę psychologicznego dojrzewania. Ja miałem olbrzymie szczęście na niemal każdym etapie swojego życia trafić na bardzo dobrego mentora, bo jak byłem dzieckiem, no to byłem naprawdę dobrze wychowany przez swoich rodziców w myśl wielu rzeczy, które mocno odbiegają od takiej typowej, no, może nasi goście mnie ukrzyżują, aczkolwiek ja uważam, że to jest taka typowa polskość na zasadzie, a ten kradnie, ten ma tyle pieniędzy, absolutnie nie. Moi rodzice całe życie wychowali mnie w taką myśl, że jeżeli ktoś ma lepiej, jeżeli ktoś ma więcej, to znaczy, że możesz się od niego czegoś wartościowego nauczyć, bo prawdopodobnie wie coś, czego na przykład nie wiedzieliśmy my, tak? Jak wyjechałem na Kanary do pracy, to trafiłem na mentora, którym był mój szef, później bardzo serdeczny przyjaciel, z którym do dzisiaj mam niesamowity kontakt. On był ode mnie 15 lat starszy, więc jakby też naprawdę dosyć mocno wpłynął na kształtowanie mojego życia. Później miałem przynajmniej dwóch mentorów biznesowych, którzy na mnie wpłynęli. Między innymi ostatnio to jakby już ten taki, z którym myślę, że już mocno przeszliśmy w kontekst przyjacielski, no to Rafał Mazur. No i oczywiście też mój brat, który ma praktycznie wpływ na mnie całe życie, tak? Od gówniarza. Zresztą zawsze powtarzałem, że jakby on był dla mnie wyznacznikiem pewnych osiągnięć, celów i działań. Więc dla mnie to był olbrzymi plus i uważam, że z perspektywy życia, jak sobie każdy z nas usiądzie, to jest w stanie powiedzieć, że miał takiego mentora na jakimś danym etapie swojego życia i ja miałem naprawdę dobrych, to mi się udało, że miałem naprawdę dobrych mentorów, którzy zbudowali we mnie dobre systemy wartości i które wpłynęli na to, że jakby no, poniekąd dzisiaj jestem tu, gdzie jestem.
Mhm. Coś Paulina chciałaś dodać?
Nie, że się jak najbardziej zgadzam tutaj, no właśnie kontekst wartości, to jest i też, zobacz Marek, ty też mówisz o tym, że ty miałeś w życiu takie osoby, są osoby, które takie, może które nas oglądają, które nie miały takich doświadczeń i to jest okej, żeby tego nie wiedzieć. No, żeby nie umieć. Jeżeli ja tak często mówię na terapii, pacjenci przychodzą, mówią, nie wiem, wychodzą ze środowiska, gdzie była przemoc, gdzie doznawali różnych trudnych naprawdę doświadczeń i mówią, czemu ja nie potrafię, czemu nie potrafię inaczej, czemu mi jest tak trudno. I często porównuję do tego, jeżeli całe życie mówiłeś w języku nie wiem, polskim, nigdy się nie uczyłeś języka francuskiego i teraz nagle jutro chcę stanąć i wygłosić mowę w języku francuskim, to nie będę tego potrafiła. Potrzebuję procesu uczenia się. I tak samo tutaj, jeżeli ja całe życie wzrastałam w jakimś środowisku, gdzie doświadczałam trudnych rzeczy, które wpłynęły właśnie na to, że zamykałam się w przekonaniach, że doświadczałam traum, że doświadczałam trudnych rzeczy, to mogę wielu rzeczy nie potrafić, nie umieć i to jest całkowicie naturalne i to jest przestrzeń, żeby się właśnie w tym temacie, żeby w tym temacie o siebie zadbać. I mamy ku temu techniki, jak najbardziej. Myślę, że takie holistyczne podejście, od którego zaczął tutaj Marek, mówiąc, że jest to jego ulubione podejście, to również jest moje. Myślę, że wiele osób, które przychodzą mówiąc, że mają trudności z motywacją, tak naprawdę nie potrzebują konkretnie nie wiem, motywacji i motywacyjnych cytatów, ale potrzebują zadbać o swój sen, o żywienie, bo nawet nie o dietę, ale o żywienie. To jest cały kompleksowa zmiana, proces i również o pracę poznawczą ze swoimi schematami i ze swoimi przekonaniami, bo wiele osób nie żyje pełnią swojego życia, bo głęboko mają zakorzenione przekonania kluczowe dotyczące tego, że są niewartościowi i to będzie w sposób nieświadomy blokowało. I nawet jeżeli wiecie, posprzątają dywan, ale wszystko zamiotą pod spód, to będą się o to potykać. Często się z tym spotykam. Ktoś mówi, dobra, czytam te motywacyjne książki, ale nie mogę tego wprowadzić w życie, bo jest coś głębiej. Często też ciało. Tutaj Marek też mówiłeś o psychosomatyce. Przecież ogrom ludzi, nie tylko mężczyzn, bo nie tylko mężczyzn, jest odciętych od swojego ciała. Nie czują swoich ciał. Dopiero przychodzą z wynikami badań, może macie takie doświadczenia, mówią, ja się nie stresuję, mi nic nie dolega, a na wynikach badań gdzieś tam widać, co się dzieje. Bo są odcięci od swoich ciał, nie doświadczają i ta psychosomatyka działa. I to jest też to, Daria, co ty powiedziałaś, pamiętasz na kolacji w Białymstoku, kiedy powiedziałaś, że duża ilość osób przez to, że żyje w czymś, nie wie, że może być lepiej, bo są przyzwyczajeni do jakiegoś, nawet nie poziomu, ale jakiegoś sposobu funkcjonowania. I jeżeli ja poprzez trudne doświadczenia w dzieciństwie, poprzez na przykład samo to, że ktoś miał lękową matkę czy lękowego ojca i już wiemy, że dzieci takich matek czy takich ojców mają silniej pobudzającą się oś po wzgórze przysadka nadnercza, a więc już ich reakcja stresowa jest często silniejsza i częstsza. A więc wystarczy to. I taka osoba żyje w przeświadczeniu, że bycie cały czas w pobudzeniu na osi, jeżeli patrzymy na przykład teorię poliwagalną, to bycie cały czas w pobudzeniu, jego układ nerwowy jest cały czas pobudzony, przyzwyczaja się do tego i uważa, że to jest norma. I ten człowiek nawet nie wie, że może być inaczej. Tak jak ty powiedziałaś, w kontekście diety, to w kontekście funkcjonowania psychologicznego ta osoba często nie wie, że może być inaczej. A uczenie się, ciekawość, kontaktowość to są niższe poziomy właśnie pobudzenia, gdzie ja jestem w poczuciu bezpieczeństwa. Wiele osób nie ma poczucia bezpieczeństwa, bo nigdy tego nie stworzyły, bo nigdy to nie zostało im stworzone, bo to raczej tworzą nasi opiekunowie. I to okej, tego nie wiedzieć, to okej, jeżeli tego nie doświadczę, czy to nie okej, ale jeżeli ja tego nie mam, to nie znaczy, że ja muszę to wiedzieć koniecznie. to jest przestrzeń, żeby to rozwijać właśnie w kontekście psychoterapii, pracy ze sobą, otwierania się na różne techniki, pracy z ciałem, zmiany stylu życia, zadbania o siebie. Więc to jest taki, nagadałam się, ale to jest taki szeroki kontekst tutaj.
Bardzo, bardzo ważne rzeczy. I tak przypomniało mi się też to, co mówiłaś, pamiętam na live właśnie z projektu Męskie Zdrowie, bo dla uczestników pierwszej edycji były regularne live'y i ty tam powiedziałaś w odpowiedzi na jedno pytanie uczestnika, jakie techniki organizacji czy zarządzania sobą w czasie, coś takiego było, tego typu pytanie właśnie motywacji, jak się w końcu, którą technikę wybrać, żeby w końcu móc ruszyć z miejsca. I ty właśnie wtedy powiedziałaś trochę to, co przed chwilą, że to nie jest, jeżeli kolejna technika na ciebie nie działa, jeżeli podstawowe techniki na ciebie nie działają, to nie jest kwestia złej techniki, tylko to jest kwestia czegoś głębiej, że ty nie możesz ruszyć z miejsca. I właśnie tutaj też ta granica, ostatnio mnie bardzo dużo zastanawia, na ile to jest granica, że nie mogę ruszyć z miejsca, bo nie mogę, a na ile faktycznie no, leżą za tym głębsze przyczyny i dopóki ich nie dogrzebiemy się do nich, no to się po prostu do nich nie dogrzebiemy. I tutaj zarówno kwestia, to nie ruszymy z miejsca w sensie, więc zarówno kwestia tutaj może być hormonalna, czyli to, o czym sporo też z Markiem mówimy w naszym kursie i w naszych podcastach, które już też nagrywaliśmy, czyli kontekst poziomu testosteronu, który też wpływa na poczucie takiej sprawczości i na działanie, kwestia żywienia, snu, który jest bardzo, bardzo ważny. No i kwestia tej psychiki i przekonań. I tu tak naprawdę znowu holistycznie kompleksowe podejście jest bardzo ważne. I pewnie każdy gdzieś tam może też u siebie to zauważyć, jeżeli dba o wszystko, nie wiem, super sen, super żywienie, a dalej jesteś nie tak, no to może właśnie warto by było gdzieś tam się spotkać na przykład z psychoterapeutą i poszukać tutaj, zamiast, tak jak powiedziałaś, piąta, dziesiąta książka motywacyjna, czy kolejny kurs z 20 sposobem, jak w końcu zarządzać lepiej sobą w czasie i się zmotywować, nie?
Mhm. Zdecydowanie, wiesz, bo to nie jest kontekst samej techniki, bo technik jest tysiące. Każdy z nas pewnie zna tyle technik, ile tylko możemy sobie tutaj wymyślić. Ale chodzi o to, że jeżeli kolejna nie działa, no, to może nie chodzi o to, żeby szukać tylko jednego złotego środka, ale raczej o to, żeby pomyśleć, co jest głębiej, czemu ja sobie nie pozwalam. My mówimy teraz o trudnych rzeczach, ale ja często spotykam się z takim przekonaniem wśród osób, że ja nie zasługuję na coś lepszego, to jest często nieuświadomione, ale na poziomie tym świadomym ja sobie podkładam cały czas kłody, a samospełniająca się przepowiednia. Ach, no tak, no znowu mi odmówili, no, a no w kontekście biznesowym na przykład, no znowu mi się nie udało, a nie, nie, no, no jednak to nie dla mnie. Mhm. I wiecie, człowiek rodzi się i ma pełen zakres możliwości. I to nie jest tak, kiedy ktoś mówi, ja nie mogę, nie dam rady, to bardzo często poprzez rozmowę dochodzimy do tego, że on może i że jest ku temu przestrzeń, tylko poprzez fuzję z tym przekonaniem, poprzez połączenie bardzo silne z tym, że nie może, nie widzi nic innego, bo to widzenie jest takie, wiecie, tunelowe, zawężone. Mhm.
Tutaj rozbawiło mnie komentarz jeden pana Norberta, czy Marek wyszedłeś z więzienia, a propos tatuaży, no cała nasza trójka ma tatuaże, więc no kurczę, czy to nam słuchajcie no,
Swoją drogą jest właśnie kontekst przerzucenia pewnego rodzaju kodeksu, pewnego rodzaju historii, bo jakby ten tatuaż, który mam tutaj, nie wiem, czy go widać.
Tak bardziej. Mhm.
Tu. O. Mam na wewnętrznej stronie. To jest tatuaż, który miał być wytatuowany na. Jak pracowałem na Kanarach, natomiast że byłem mukosem i moi rodzice przyjechali w odwiedziny, no to niestety szybko ściągałem kalkę i skończyło się tym, że przeleżał w szufladzie prawie 10 lat. Natomiast jakby ja celowo wybrałem Maori, ponieważ chciałem, żeby to, co będę nosił na swoim ciele, reprezentowało w pewnym sensie wartości, które świadczę. I tak jak na przykład mam żółwia na lewej ręce, to żółw w legendzie Maori jest najsilniejszym znakiem. To jest łączenie tego, co ludzkie i boskie, czyli łączenie morza i ziemi. Jednocześnie oznacza najważniejszą rzecz, czyli rodzinę. No bo jakby mieszkańcy tych wysp pacyficznych no, są dosyć mocno nastawieni na życie w rodzinie. Więc tutaj no, To samo tu, tutaj tych znaczków jest dużo, dużo, dużo więcej i również są przerzucone, jest cała historia związana z pobytem na Kanarach, jest 7 filarów kodeksu Bushido wrzucone, więc jakby dla mnie to jest wartość, która jest istotna dla mnie i która w momentach, w których potrzebuję sobie przypomnieć jakieś tak zwane back to roots, czyli powrót do korzeni, pozwala mi po prostu złapać odpowiednie obroty, czyli odpowiedni vibe. Na zasadzie, że okej, dobra, tak w kontekście nawet samego stresu czy presji, jak to ładnie mówi mój serdeczny kolega Mariusz Zięcioł, okej, dobra, taczka z gównem się wywaliła, trzeba wstać, otrzepać się, postawić ją z powrotem i jedziemy dalej, tak? Więc jakby ja te wartości mam rzucone tutaj, jak mówił ładnie Wojtek Sokół, wartości nosi wypisane w sercu, nie na koszulkach. Ja mam wypisane na swoim ciele i jakby jestem z nich bardzo dumny. I czy wyskoczyłem z więzienia? Nie. Na szczęście kilka dobrych decyzji życiowych mnie przed nim uchroniło, aczkolwiek myślę, że gdyby nie pewne paradoksy, które się wydarzyły, mógłbym tam być.
Może wyszedłeś z więzienia swoich przekonań na przykład, nie? I to jest właśnie konsekwencja tatuaży.
Tak. Też pomyślałam o tej metaforze.
Śmiało powiem.
Ale ty, zobacz, też kontekst wzrostu potraumatycznego, kiedy następuje pewna akceleracja, takie przyspieszenie często rozwoju, jeżeli po kryzysie, po traumie, po doświadczeniach trudnych przewartościujemy, zauważymy, co się dzieje, wyciągniemy wnioski w takim kontekście budowania siebie, nadbudowywania nowych zasobów i psychicznych na przykład, i oczywiście szeroko rozumianych. Ale to kryzys może być szansą w takim rozumieniu. Ty, Marek, też powiedziałeś o rodzinie i myślę, że mogłabym tutaj przytoczyć badanie, które znalazłam na potrzeby naszego live'a, czytając takie APA guidelines, czyli zapomniałam, jak to jest po polsku, czy ktoś mi pomoże? Jak to się tłumaczy? Nie wnioski, słuchajcie, zapomniałam słowa. Wytyczne. O. Okay.
Wytyczne
dla mężczyzn, do pracy z mężczyznami, dla psychologów. I myślę, że to, co też jest ważne, to często te przekonania sprawiają, że mężczyźni nie są w kontakcie emocjonalnym ze swoimi dziećmi, nie uczestniczą w tym rozwoju, bo nie uczeni tego, jak być przy swoich emocjach i jak radzić sobie z emocjami, a raczej jak ich doświadczać, trudno jest im też doświadczać emocji innych osób. Tak jest, to wiemy, że tak to wygląda. Jeżeli nie doświadczam swoich emocji, jeżeli boję się swoich emocji, to emocje innych osób też będą zagrażające. Znalazłam takie badanie, które mówi o tym, że zaangażowanie ojca w rozwój, w wychowanie niemowlęcia czy małego dziecka wiąże się na przykład z zaawansowanym rozwojem języka, mniejszym prawdopodobieństwem deficytów poznawczych w przyszłości, czy taką mniejszą liczbą problemów behawioralnych czy zaburzeń behawioralnych w późniejszym okresie w dzieciństwie tego dziecka. Więc mamy kontekst tego, że jeżeli pomożemy, jeżeli będziemy psychoedukować, jeżeli będziemy w ogóle edukować mężczyzn o ich zdrowiu, żeby się badali, to i będą dbali o siebie i nie będziemy doświadczać takich statystyk, gdzie właśnie profilaktyka mężczyzn leży, gdzie mężczyźni po prostu umierają, tak? bo nie otrzymują tej pomocy, bo nie sięgają też po tą pomoc. Jeżeli będziemy o tym mówić głośno, że zaangażowanie mężczyzn w rozwój ich dzieci, w wychowanie ich dzieci, w bycie w kontakcie z ich dziećmi ma realne przełożenie na funkcjonowanie tych dzieci, jest bardzo ważne, to pokazujemy im różne, pokazujemy tutaj także Państwu różne możliwości właśnie motywowania tych działań. Dlaczego to jest tak ważne? To nie jest tak, że my usiedliśmy, postanowiliśmy, dobra, słuchajcie, no warto, żebyście byli tacy i tacy, żebyście byli bardziej otwarci, ale mamy realne odniesienie do badań, mamy wyniki, które mówią, że możemy żyć lepiej, że możemy poprawiać swój dobrostan. I my tutaj podchodzimy do tego holistycznie, bo to jest ważne, bo w każdym z tych kontekstów, o których mówimy, niestety tutaj dobrostan mężczyzn cierpi.
Mhm. Tak, statystyki, którymi też zaczynamy nasz kurs, o którym już wspominałam i który jest w opisie, moi drodzy. Zaczynamy właśnie tymi statystykami i mówimy z Markiem, że tak naprawdę no w każdym prawie obszarze tutaj, nie? Znaczy w każdym, może nie w każdym, ale w większości przodują mężczyźni, tutaj choroby układu krążenia. Marek wspomniał właśnie i samobójstwa, ale też mam wrażenie, jest problem z niedodiagnozowaniem, chociażby tak jak wspomniałaś, tej depresji, prawda? I bardzo ważne jest to, żeby szerzyć jak najbardziej tą wiedzę. Tutaj mi się bardzo podoba dyskusja, w komentarzach tak sobie zerkam, czasem w telefon, to nie tak, że siedzę na fejsie, tylko zerkam, co piszecie i bardzo mi się podoba tutaj dyskusja, zwłaszcza Pawła i Piotrka, którzy się podzielili też swoim doświadczeniem z psychoterapii i chyba Piotrek napisał, że lekcje z psychologii powinny być w szkole i to chyba też jest bardzo, bardzo tak. Trafne, prawda?
Tak.
Zdecydowanie.
Zdecydowanie.
Słuchajcie, tutaj wracając do tych przekonań, które na Instagramie, ja sobie chciałabym je przeczytać i możemy też się do nich odnieść, bo jestem ciekawa, co te takie przekonania mogą nam robić. O tym, co powiedziałaś, o czym już zaczęliśmy tą rozmowę, to tutaj bierze odpowiedzialność i staje na wysokości zadania. To powiedziałaś o tym też na początku, więc drodzy widzowie, po tym live'ie będziecie sobie mogli to od początku zobaczyć, jeżeli dopiero dołączyliście. Ale kolejne, nie powinien zajmować się domem, co też Paulina powiedziałaś na początku, że to przez to przekonanie te kobiety też biorą na siebie i przez to mamy ten dysbalans, prawda? I tak naprawdę na żadną ze stron to dobrze nie działa.
I uwaga, też no. Powiem, mamy badania, które mówią o tym, że zaangażowanie ojców w takie właśnie porządki, że tak powiem, w domu, czy w ogóle dbanie o dom, również wpływa na rozwój poznawczy dziewczynek, na ich ambicje. No, one później widzą różny kontekst tego. I chyba wysyłałam ci to badanie. Pamiętam, że chyba rozmawiałyśmy o nim prywatnie gdzieś tam, ale to ma przełożenie. Wiemy, że zaangażowanie się, pokazywanie innych ról też dzieciom, to wpływa na poszerzenie ich możliwości, ale również na ich ambicje, że można inaczej, można więcej, że świat jest szerszy i większy i jest wiele różnych możliwości.
Tak, właśnie tutaj cześć Mikołaj, tak, to twój był komentarz dokładnie. Tak. A propos tego dalej, to płakać, tak napisał pan. To czasem tak do mnie mówili właśnie, że nie wypada płakać, bo zapytałam, czego, o czym słyszałeś, że czego mężczyzna nie powinien płakać. Nic nie musi, każdy mężczyzna, że każdy mężczyzna jest prawdziwy, okej, to był komentarz. Natomiast na przykład też bardzo ciekawe, tutaj kobieta skomentowała, że mężczyzna jest prosty w obsłudze. I to też jest, nie? Bardzo ciekawe, że mamy takie przekonanie, że kobieta to ma bagaż w sobie emocji i tak dalej, a mężczyzna jest prosty w obsłudze, a jemu tam wiele nie trzeba. I chyba to też jest takie bardzo szkodliwe przekonanie, prawda?
Wiesz, jesteśmy głębią, mamy w sobie ogrom różnych doświadczeń, mamy możliwość zauważania. Wiesz, jeżeli jestem taki prosty, no to co? A mężczyźni są przeróżni, są ciekawi tego i tego, i chcą eksplorować, i mają różne wartości, i inspirują się różnymi rzeczami. Tutaj Marek, mówiłeś o różnych cytatach, i takie, i to, i zobacz, jak to jest szerokie, jak to jest głębokie, i każdy z nas ma taką przestrzeń. Jesteśmy niesamowitą historią, jesteśmy bardzo pełną historią, a jeżeli sobie na to pozwolimy, jeżeli będziemy sobie pozwalać na to, żeby odkrywać tę historię, a jesteśmy czymś więcej niż przekonanie, że mamy nie płakać i być, nie wiem, tak, prości w obsłudze, bo to wcale nie musi być prawda. Okej? Cały czas mówię, jeżeli ktoś chce, jasne, że tak powiem, jest tutaj wolność wyboru, ale można chcieć też inaczej. I myślę, że wychodzenie poza to przekonanie, że można być niesamowitą historią, można tworzyć niesamowite historie na temat swojego życia, uwalnia. I też to sprawia, że zobacz, kiedy przychodzi pacjent, to on nie jest prosty w obsłudze, on ma jakąś historię, on ma bagaż doświadczeń, on ma emocje i każdego dnia może czuć się inaczej. I to wszystko sprawia, że jeżeli ja wiem o tym, że to jest coś więcej, to ja mogę się zaciekawić historią tego pacjenta, dokonać dogłębnego wywiadu, no? Bo jeżeli uważamy tak, że no, mężczyzna to tylko to i to, to też przez to, poprzez te przekonania, mężczyźni są źle diagnozowani, bo bardzo często depresja u mężczyzn może wyglądać inaczej, a więc na przykład nie pojawia się płacz, a rozdrażnienie, No, bo mężczyznom nie wolno płakać. Ale już na przykład mężczyznom wolno się denerwować. A dziewczynki nie. Dziewczynka nie może się denerwować, bo złość piękności szkodzi, więc dziewczynka będzie płakała, bo jej wolno płakać, ale chłopiec złościć się może, bo to takie męskie, więc depresja u mężczyzn może przebiegać z drażliwością, z agresją. I zobacz, jeżeli tego nie wiemy, jeżeli nie zmieniamy szerszego kontekstu i właśnie tego, jak jest to wpajane dzieciom już, to możemy to przeoczyć. I ta osoba może doświadczać depresji, a nie otrzymywać odpowiedniej pomocy. Mhm.
Bardzo, bardzo ważne. Dawajcie znać, moi drodzy, też swoje przemyślenia na czacie. Bardzo chętnie tutaj się do nich odniesiemy. Dalej, musi umieć wszystko sam wyremontować, pomalować i naprawić. To znowu, że musi przejmować wszystko. Ale tutaj ciekawy komentarz też, zawsze ma ochotę na seks. I to jest też bardzo ciekawe. Po pierwsze oczywiście, że dotyczy też sfery po prostu takiej psychicznej, ale też sfery może dotyczyć zdrowotnej, prawda? I to też jest, każdy z nas ma być prawo zmęczony, ma prawo być niskie libido, różne libido, bo to też jest normalne i to wynika czy z naszego zdrowia, czy z wielu innych aspektów naszych doświadczeń, prawda? I tutaj zarówno kontekst tego, co jest przyczyną na przykład niskiego libido, ale też to, że mam wrażenie, że jest to trochę pewnie takie krzywdzące. Nasza biologia działa bardzo podobnie, prawda? I też jest to, myślę, takie trochę krzywdzące w tym kontekście.
Zdecydowanie. I zobacz, bardzo często tworzą się na tej podstawie różne takie behawioralne, że tak powiem, schematy. A więc coś się dzieje w tej sferze seksualnej. No nie wiem, jest to przekonanie, że zawsze muszę. Napięcie. Przy takim wysokim napięciu ciężko, no, żeby nie wiem, seks był wspaniały, żeby było podniecenie, bo jeżeli ja przychodzę tak, muszę stanąć na wysokości zadania, prawda? No to już się tworzy napięcie. Trudno przy tym doświadczać radości z seksu. No. A seks jest różny. To również jest, zobacz, jak szeroka historia. Troszeczkę zmienię temat, ale znaczy nadal w temacie seksu, ale przez to, że też mężczyźni są inaczej, że tak powiem, jest ten przekaz kulturowy tutaj budowany, to częściej podejmują ryzykowne zachowania seksualne. I to jest bardzo często też na temat szacunku. My tego nie zauważamy, ale szanowanie siebie to dbanie o swoje bezpieczeństwo, na przykład w kontekście seksu. A od mężczyzny się, wiesz, tutaj mówi o tym, że no tak, okazja, mam, co to jest, mężczyzna powinien zawsze, ale nie. To jest okej zadbać o swoje bezpieczeństwo, to jest okej odmówić seksu, my tego nie mówimy mężczyznom, ale tak jest. I warto uczyć ich szacunku, mówimy nie ich, ale dzieci, no, mówimy o młodzieży, szacunku do siebie, bezpieczeństwa, ale także tego, że seks jest bardzo szerokim tematem i seks może wyglądać bardzo różnie i żeby czerpać z niego przyjemność, to warto również tutaj być elastycznym, nie tylko w kontekście fizycznym. Mhm.
Tu pewnie, Marek, warto jest dodać kontekst znowu z strony hormonalnej bardziej, nie? Że z drugiej strony, jeżeli ktoś no, czuje tą presję właśnie, a faktycznie od dłuższego czasu ma problem z niskim libido, no to wiemy, że wiele też czynników ze stylu życia mężczyzny bardzo mocno może wpływać na poziom libido po prostu. Zresztą my przy poprzednim otwarciu zresztą naszego kursu, bo przypomnę, że dzisiaj jest również otwarcie 5-dniowego okna sprzedażowego kursu Projekt Męskie Zdrowie, my wtedy zrobiliśmy cały live na temat libido, które też jest dalej dostępne na moim kanale, możecie sobie go, moi drodzy, później widzowie obejrzeć. No właśnie, Marek, co z tym libido?
Tak, to jest mega istotny i bardzo zaniedbany temat, bo ostatnio bardzo ciekawa publikacja się pojawiła, która pokazywała średnie stężenie testosteronu u mężczyzn, chłopców w wieku 25 lat i mieliśmy skalę porównawczą między latami 60., latami 80., tam 2010 i teoretyczna prognoza na 2040. Jakby absolutnie nie ulega wątpliwości to, że z roku na rok stężenie testosteronu, no już z dekady na dekadę na pewno, spada. i to stężenie u szczególnie młodych mężczyzn, u chłopców. No jakby im mniejsze stężenie testosteronu, tym gorszy przebieg całego kontekstu dojrzewania, wolniejsze dojrzewanie zarówno płciowe, jak i chociażby sam kontekst budowania masy mięśniowej, zmian psychologicznych, no bo wiele zmian psychologicznych jest skorelowanych z tym, że przechodzimy przez ten okres dojrzewania i testosteron zaczyna powodować jakby wiele elementów, które są skorelowane z tym, jak my się jako mężczyźni się zachowujemy, tak? I dokładnie teraz to samo dzieje się z libido. Jeżeli mamy zbyt niskie stężenie testosteronu, to nawet żeby rozbierała się przed nami Kate Moss w szczycie swojej formy, no nie. No nie ma takiej możliwości, tak? Jakby to też jest istotne, że czynniki zewnętrzne, które, na które poniekąd mamy wpływ, chociaż nie zawsze, czyli takie stresory jak kontekst naszego życia, kontekst presji, pracy, treningów, snu, życia w XXI wieku, nastawianie się na negatywne bodźce, to wszystko będzie wpływało na aktywację naszego układu nerwowego, a nadmiernie aktywowany układ nerwowy będzie nam podkradał nasze hormony, zarówno u panów, jak i kobiet. Tak? No i teraz to są czynniki, na które mamy tylko częściowy wpływ, bo tyle, o ile możemy się nie bodźcować negatywnymi informacjami, typu nie oglądam wiadomości, nie czytam wiadomości w internecie, no to na pewne rzeczy nie będziemy mieli wpływu, tak? I teraz im więcej tych stresorów zewnętrznych, tym ten jakby element końcowy, jeżeli chodzi o kontekst naszej gospodarki hormonalnej, będzie gorszy, tak? I teraz mamy czynniki wewnętrzne, które już są de facto najczęściej zależne od nas, czyli to, jak warunkujemy siebie dietą, jak warunkujemy siebie suplementacją, jak warunkujemy siebie stylem życia. Jeżeli nagle się okaże, że to wszystko jest mocno rozjechane, to trudno mówić o tym, żebyśmy mieli mężczyzn, którzy gdzieś tam świecą górnymi ilościami testosteronu. Bardziej będziemy mieli osobniki w dolnych widełkach, może w polocie w średnich widełkach stężenia testosteronu. Tak? Więc jakby no tu mamy te dwa parametry, zarówno parametr psychologiczny, zresztą one się łączą, tak? Bo jeżeli mamy parametry psychologiczne, to parametry hormonalne będą zaburzone i odwrotnie, parametry hormonalne, które są zaburzone, będą wpływały na zaburzone parametry psychologiczne, tak? Czy to psychosomatyczne, czy kontekst częstotliwości występowania depresji i tak dalej, i tak dalej. Więc jakby tu znowu wchodzimy w to, co powiedzieliśmy sobie na początku, czyli ten kontekst tego holistycznego połączenia. To jak warunkujesz swoją głowę, będzie warunkowało twoje ciało i to jak warunkujesz swoje ciało, będzie warunkowało twoją głowę. Tak? Ale absolutnie. I teraz, jeżeli to jest rzecz, która pojawia się jednorazowo, no to okej, okay, to jeszcze jest taka sytuacja, w której dobra, być może wydarzyło się coś, co wpłynęło na kontekst twojego stosunku czy chęci odbycia stosunku. Natomiast jeżeli to jest coś, co się powtarza, no to albo jest to problem stricte psychologiczny, więc potrzeba jest konsultacji ze specjalistą i przegadania pewnej rzeczy, albo jest to kontekst hormonalny, który trzeba po prostu zbadać i musimy zrobić badania skorelowane z naszymi hormonami, tam testosteron, estradiol, prolaktyna, a być może to jest jedno i drugie, tak? Bo nagle się okaże, że mamy mężczyznę, który charakteryzuje się bardzo wysokimi zaburzeniami, występowaniem niepokoju, depresją, wahaniami nastroju. Zrobimy badanie i się okaże, że na przykład ma zaburzenia prolaktyny i niski poziom testosteronu, no i mamy odpowiedź, dlaczego tak się dzieje, tak? Jakby, no niestety często jest tak, że hormony są silniejsze od nas, o czym zresztą większość kobiet w PMS-ie może powiedzieć, tak? No jakby przecież ja zakładam, że żadna z pań w PMS-ie nie chce rzucać ostrymi narzędziami w swoich facetów, w swoich partnerów, w swojej partnerki. Natomiast zdarzają się sytuacje, kiedy to jest jedyne, o czym marzą, tak? Więc jakby, no my poniekąd jesteśmy tym, co robią z nami nasze hormony, tak? Więc jeżeli tam jest problem, no to będzie problem tutaj i w drugą stronę. Jeżeli problem jest tutaj, to problem będzie też tam, tak? Więc jakby to jest mega istotne i ja to cały czas powtarzam, zresztą my to mówimy wielokrotnie w kursie i myślę, że wielokrotnie w trakcie naszej pracy, że najczęściej rozwiązanie jakiegoś problemu będzie wymagało pracy albo trójkąta specjalistów, albo czworokąta specjalistów, w zależności od tego, jak to wygląda, tak? O, tu widzę, jaki wpływ ma depresja na testosteron. Jakby tutaj pytanie jest dwojakie, no bo jakby absolutnie pytanie, co było pierwsze, tak? Czyli jakby pierwszym objawem jest depresja, która będzie wpływała na to, że jakby bycie w przewlekłym stresie, bo dla naszego ciała depresja jest przewlekłym stanem zapalnym, tak? Więc jakby będzie wpływała na obniżenie stężenia testosteronu, czy odwrotnie, czyli najpierw doszliśmy niskiego stężenia testosteronu, wpływa na to, pojawiają się u nas objawy depresyjne, bo jakby do takich rzeczy typu, związanych z archetypem. My jako mężczyźni jesteśmy warunkowani przez testosteron. Absolutnie. I jakby poziomy tego testosteronu będą warunkowały większość, nie mówię, że wszystkie, ale będą warunkowały większość naszych zachowań. Od podejmowania i skłonności do rzeczy typowo niebezpiecznych, do bycia tak zwanymi dopamin junkie, czyli podejmowania typu jeżdżenie na motocyklu, skoki ze spadochronem i tak dalej, po kontekst motywacji, chęci robienia, bycia opoką swojej rodziny i tak dalej, tak? Więc jeżeli nie mamy odpowiedniej sumy, którą możemy wydać na poszczególne rzeczy, to trudno też mówić o tym, że będziemy w stanie to zrobić, no bo jeżeli, wiecie, to trochę wygląda jak pensja, masz 500 zł pensji, no to nie będziesz wiódł życia, które jest odpowiednie dla 1200 zł tej pensji, tak? I to będzie warunkowało to, jak my jako mężczyźni funkcjonujemy, zachowujemy i działamy, tak? I teraz, jeżeli wiemy, że jest tendencja spadkowa, to pojawia się duży problem, pojawia się olbrzymi problem. I to jest taki problem, o którym ja bardzo często mówię i często wystawiam się nawet otwarcie na krytykę jakby mojej osoby, że ja uważam, że to jest problem, bo obecne generacje jakby są warunkowane na to, że wiele elementów jakby skorelowanych z typową męskością zanika, tak? Ja nie mówię, czy to jest dobre, czy to jest złe, tak? Bo jakby absolutnie to nie jest tak, że to musi być, tak? Że każdy facet musi potrafić położyć płytki, wkręcić śrubkę, ściąć drzewo i tak dalej. Ja nie umiem. Mnie w domu tato nie nauczył, bo jego nikt nie nauczył, tak? Więc jakby, wiesz, nikt mnie tego nie nauczył, nauczyłem się tego w wieku 28 lat, jak zaczęliśmy remontować bistro, się okazało, że nagle trzeba, tak? Więc jakby to tak wygląda, natomiast to jest olbrzymi problem, że ten deficyt testosteronu będzie pogłębiał coraz bardziej to, że faceci będą od tych rzeczy, które, kurczę, to słowo typowo męskie jest takim dziwnym słowem, ale takich zachowań typowo męskich będą od tego odchodzić, bardzo mocno będą od tego odchodzić, to będzie zaburzone, pojawiają się coraz większe problemy z płodnością, która również jest skorelowana z deficytem testosteronu, tak? Więc no tutaj z perspektywy nas, panów, dzieje się nieciekawie. Nie wiem, czy pamiętacie, kiedyś był taki film, naprawdę stary, gdzie wszyscy faceci na świecie wyginęli. Wszyscy. I został tylko jeden, który gdzieś tam był zamrożony. Nie wiem, czy kojarzycie taki film.
A nie mówisz o seksie?
I generalnie ziemia była utopią oczywiście, bo kobiety rządziły światem, więc była utopia. Nie było wojen, nie było głodu, nie było chorób. No i pojawi się mężczyzna, nie? I ogólne wariactwo. I cały film opowiada o tym, że jakby mężczyzna albo doprowadzi do upadku cywilizacji, więc mamy znowu dysonans, nie? Dwie strefy. Albo jest naszym ratunkiem, bo będziemy mieli plemniki i tak dalej, albo doprowadzi do upadku naszej utopii. No i kurczę, powiem wam, że tak jak 20-30 lat temu wydawało to się śmieszne, no to niestety na dzień dzisiejszy, patrząc z perspektywy typowo hormonalnej, absolutnie typowo hormonalnej, no to nie zapowiada się, że będzie cukierkowo.
Jeżeli mogę tutaj coś dodać, to pytanie, czy depresja, czy problemy z testosteronem, ale ja bym zadała pytanie jeszcze inaczej, a co było jeszcze wcześniej, czyli poznanie kontekstu, bo zobaczmy samo funkcjonowanie osi podwzgórze przysadka gonady, czyli w tym przypadku jądra, tak? No, to już będzie pobudzane przez stres, a więc pytanie, co było jeszcze wcześniej? Stresorem oczywiście mogą być konteksty fizyczne, konteksty, nie wiem, zewnętrzne, środowiskowe. Ty mówiłeś, Marek, o tym stres w pracy, mieszkanie w dużym mieście i zanieczyszczone powietrze. To wszystko są stresory, ale również właśnie takie intruzywne ruminacje, czyli myśli. Myśli również mogą być stresorem. Pojawia mi się myśl, ja przy niej jestem i myślę, i analizuję, czyli te wszystkie przekonania, schematy, to również może być stresorem. Pobudzanie cały czas osi, tak, podwzgórze przysadka gonady również będzie wpływało tutaj na funkcjonowanie całego ciała, podwzgórze przysadka nadnercza, to wszystko, zobaczcie, cały czas pobudzane będzie wpływało. I pytanie, co było pierwsze? Nie wiem, warto poznać kontekst szerszy i dbać, tak jak tutaj cały czas o tym mówimy, mam wrażenie, holistycznie, bo ja uważam, że moi pacjenci jak najbardziej wdrażanie zdrowego stylu życia. Mówimy o tym, jak się odżywiają. Oni zazwyczaj korzystają z usług, tak, dietetyków, korzystają z usług fizjoterapeutów. To jest wszystko ogromnie, ogromnie ważne. Taka nierównowaga w ciele będzie nierównowagą psychice bardzo często również. Więc myślę, że tutaj powtarzam też to, co powiedział Marek, ale jak najbardziej zadbanie całościowo, zauważenie szerszego kontekstu naszych objawów, nie tylko czy pierwsza depresja i zadbać o depresję, czy pierwsze problemy z testosteronem, bo myślę, że to nie cel jest taki, aby szukać odpowiedzi na to, co było pierwsze, ale zauważyć, że jest jeszcze coś może głębiej, moje funkcjonowanie, historia życia, czy jakieś przekonania, które cały czas mielę i ustabilizuję, będę starała się ustabilizować hormony, będę starała się, nie wiem, tak, żeby nie było depresji, ale jeżeli nie popracuję nad przekonaniami, jeżeli nie popracuję nad takim mindsetem, to będzie wracało, to będzie wracało w różnych kontekstach życia. Mhm.
Tutaj chciałabym do dwóch pytań się z czata naszego odnieść. Tutaj chyba najpierw do tego, co wydaje mi się, że ty mówiłaś, Tomek Tomczak, czy możemy to pytanie zobaczyć? Ostatnie. Nie byłoby wojen, a kobiet w sportach kontaktowych oraz sztukach walk się nie widzi. Tak naprawdę sporty tego typu często, gęsto działają lepiej niż terapia i wyzbyć się, rozumiem, że i pomagają wyzbyć się agresji.
I znowu tutaj powiem, że nie chodzi o to, aby wyzbyć się agresji. My musimy mieć kontakt ze swoją agresją, ze swoją złością. To jest wszystko ważne. I ja nie uważam, że my mamy się wyzbyć stresu, bo to w ogóle jest nierealne, to jest niemożliwe. I też uważam, że nie byłoby użyteczne, bo stres jest składową, jest składnikiem motywacji. My to o tym zapominamy często, ale potrzebujemy stresu, żeby rozpocząć trudny jakiś dla nas, na przykład trudny projekt, czy wstać rano z łóżka. Musimy mieć, prawda, gdzieś tam wyższy poziom kortyzolu, żeby się rozbudzić. I to jest konieczne, więc stres w naszym życiu jest potrzebny. Tak samo agresja, tak samo złość, tak samo wszystkie inne emocje. I myślę, że zdecydowanie sport nie jest, znowuż tutaj będę poniekąd broniła terapię, ale myślę, że nawet nie muszę jej bronić, bo dziś to mamy jasne tutaj wytyczne, ale sport jest czymś zupełnie innym. Często osoby, które przychodzą do mnie, mówią, że pytam się o to, czy trenują, jak wygląda ich aktywność w ciągu dnia i tam jest często tak, rano praca, 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 potem ostry trening, wieczorem przed snem duży posiłek, nie wiem, oglądanie filmu i kładę się spać około, nie wiem, tam pierwszej północy, dobra, nawet o tej 23. I ile tu jest stresorów? Układ nerwowy jest przez cały dzień pobudzany. Wiemy, że w drugiej połowie dnia, po pierwsze, warto iść z tym cyklem, prawda, i wyciszać się już, ale jeżeli ja mam silne pobudzenie w pracy, jeżeli później idę na trening, to jest ok, powiem tutaj na wstępie, to jest ok trenować siłowo, trenować mocno, jeżeli to lubimy, ale nasz układ nerwowy nie jest nigdy wyciszany, cały czas jesteśmy w wysokim pobudzeniu. A więc znowu, jeżeli spojrzymy na teorię poliwagalną, to cały czas odpalamy swój gaz. No, i układ nerwowy jest cały czas pobudzany, a on nie wie, czy my teraz trenujemy, czy uciekamy, czy walczymy, a więc aktywizuje wszystkie swoje, że tak powiem, zdolności do pracy ze stresem, bo silny, znaczy trudny wydajnościowo trening jest stresorem. A więc jest kolejny stresor po pracy, gdzie już praca była zazwyczaj jest trudna, czy gdzieś tam dzieją się stresujące rzeczy. Mocny trening, duży posiłek przed snem i mamy, że tak powiem, dużą ilość stresorów. I zobaczcie, sport jest ok, jest ważny, ale musimy też wiedzieć, jak się wyciszać, jak zadbać o siebie. Sport nie sprawi, że my przepracujemy nasze przekonania, że przepracujemy nasze schematy. I to jest okej, jeżeli ktoś chce wybierać sport, ale to nie znaczy, wybór nie jest albo sport, albo terapia. No, bo to są zupełnie różne rzeczy. W sporcie nie uczymy się technik restrukturyzacji poznawczej, którą mamy w psychoterapii. W sporcie uczymy się zupełnie innych rzeczy. Nawet tutaj myślę, że kwestia jest z mojej działki, bo jestem też psychologiem sportu. Ukończyłam AWF, więc poniekąd mogę powiedzieć, że wiem, o czym mówię, bo pracuję ze sportowcami, którzy również potrzebują, to jest dla nich bardzo ważne, żeby pracować mentalnie, żeby pracować nad swoim mindsetem i pracują właśnie z psychologami sportu. Więc Myślę, że skoro mamy takie informacje zwrotne ze świata nauki, że to jest ważne, to myślę, że nie ma co tutaj stawiać tych dwóch rzeczy, albo sport, albo piwko, albo terapia, albo praca nad swoją psychiką, ale raczej w takiej elastyczności zauważyć, że są różne możliwości. Ja też bardzo polecam taką pracę z ciałem, dokończę tutaj takim tipem, że w drugiej połowie dnia warto wprowadzać techniki wyciszające. Nawet jeżeli po pracy idę na trening, to warto później, tym bardziej, zrobić coś wyciszającego. Autohipnoza wyciszająca, czy posłuchanie jakiejś relaksacyjnej medytacji, czyli idziemy wyciszając ten układ nerwowy. Dla niektórych osób to może być zagrażające. Mamy badania, które mówią o tym, że techniki mindfulnessowe mogą nasilać objawy, na przykład lękowe. Dlaczego? Jeżeli ktoś nigdy nie miał dostępu do swoich emocji, a takie techniki zachęcają do kontaktu ze sobą, to może nastąpić nasilenie objawów, bo moje emocje mogą mnie zalać. Wtedy warto udać się do specjalisty i z nim budować właśnie te umiejętności takiej wyciszania układu nerwowego, elastyczności, otwartości na swoje emocje. Mm-hmm.
Tylko tak jeszcze uzupełnienie tego tematu, to trochę do tego, co Marek mówił na początku o sobie. W sporcie uczymy się walczyć, trwać, upadać, uczymy się wzrastać mentalnie, uczymy się przekraczać granice. I to chyba jest okej, tylko że to jest jakby ta jedna strona medalu, nie? Tak z tego, co rozumiem.
Właśnie, zapraszam cię, Marek.
No, chciałem powiedzieć, że tutaj odnosząc się, bo ktoś fajnie powiedział, poniekąd fajny, poniekąd nie, że sporty tego typu często, gęsto działają lepiej niż aby wyzbyć się agresji. I tak, i nie. Dlaczego nie? Bo bardzo często w kontekście sportów kontaktowych jesteśmy w stanie spotkać na sali ludzi, którzy mają problemy z agresją i sporty kontaktowe powodują, że te problemy z agresją przekładają się na fizyczne krzywdzenie innych ludzi. Tak? Jakby, więc to też nie jest tak. Wiecie, to wszystko w dużej mierze zależy od tego, kto cię kształci w sportach walki, jakiego masz trenera i jakie wartości w tobie wpaja. Tak? Ja pamiętam, że mój pierwszy sensei miał jedną z zasad, która brzmiała tak, że jeżeli uczysz się karate, to karate służy tylko i wyłącznie do obrony i nigdy w życiu nie możesz nikogo zaatakować. Jeżeli kogoś zaatakujesz, no to automatycznie zostajesz wykluczony z treningów, tak? No bo jakby on nie uczy cię tego, abyś był, jakby nie uczy cię sztuki walki do tego, żebyś krzywdził innych ludzi, tak? Więc jakby to była jedna z takich rzeczy, która dosyć mocno wpłynęła na pewien rodzaj wartości. Wiesz, w karate wyzbywanie agresji jest często robione przez robienie kata. Kata to jest taki układ przechodzenia z techniki do techniki, który jakby ma spowodować maksymalną koncentrację, czyli taki mocny mindfulness, gdzie po prostu przechodzisz sobie z uderzenia do bloku i tak dalej, i tak dalej. Ja zdecydowanie wolę brazylijski jiu-jitsu, bo brazylijski jiu-jitsu daje mi dwie możliwości. Po pierwsze, jeżeli potrzebuję faktycznie wyrzucić z siebie jakieś emocje, to mogę to zrobić, tak? W sensie w trakcie treningu. Natomiast jakby to, co jest dosyć istotne, to jest to, że ty wiesz, że ty robisz właśnie sparring ze swoim kolegą z maty, z którym za dwie minuty będziesz zbijał piątkę i teraz jeżeli ty będziesz chciał użyć swojej agresji przeciwko niemu, to prawdopodobnie zrobisz mu krzywdę, nie? A jakby nie taka jest rola trenowania na macie, żeby robić swoim sparring partnerem, kolegom bądź przyjaciołom z maty krzywdę, tak? To jest jakby pierwsza kwestia. Druga kwestia jest taka, to jest zabawne, że w tym społeczeństwie po formie, w jakiej się sparujesz, jesteś w stanie wyczuć, się z tobą nie w porządku, nie? I to często jakby chłopaki mówią, dobra, widzę, że jesteś spięty, wszystko spoko, no i jakby wiadomo, no to jest jedna wielka rodzina, tak? Więc jakby to dla mnie ta forma terapii nie powinna być formą ujścia agresji, tylko formą kształtowania tego. To jakby znowu ta Patersona, no wiesz, lepiej jest być wojownikiem w ogrodzie niż ogrodnikiem na wojnie, tak? I jakby to jest ta rzecz. Ty uczysz się trzymać swoje nerwy na wodzy, uczysz się tego, uczysz się pewnych umiejętności, które pozwalają ci się odnaleźć w wielu sytuacjach typowo socjalnych. I w sumie takie otwarte pytanie do Pauliny, bo ja mam takie wrażenie, że większość ludzi odpowiada agresją bądź niepokojem w momencie, kiedy znajdują się w sytuacjach, kiedy nie są w stanie sobie poradzić z tą sytuacją, bądź jakby w jakiś sposób jej zaakceptować. I tutaj Firas Zahabi ma, to jest jeden z takich bardzo wybitnych trenerów, ma wspaniałe porównanie, mówi, wiesz, teraz obedrzyj, ja to mówię do siebie, obedrzyj się z tych umiejętności socjalnych, których nauczyłem się będąc animatorem, tak? Czyli tego, że generalnie musiałem się nauczyć otwartości, no bo inaczej się nie da pracować w tym zawodzie, tak? Obedrzyj się z 20 lat doświadczenia obijania się na różnych matach, trenowania różnych sportów walki i tak dalej, tak? I idź na imprezę, gdzie jesteś jedynym obcym, gdzie nikogo nie znasz, tak? To ani nie masz predyspozycji do tego, żeby poznać nowych ludzi, bo nie masz umiejętności komunikacji, czyli tych podstawowych, a z drugiej strony nie jesteś w stanie sobie mentalnie poradzić z tym, że możesz znaleźć się w sytuacji zagrożenia i nie posiadasz umiejętności, aby z tej sytuacji zagrożenia wyjść, tak? I jakby to jest klucz sportu walki. Sporty walki, albo walki, mają ci dać umiejętność radzenia sobie z potencjalnym zagrożeniem, które prawdopodobnie nigdy w twoim życiu nie nastąpi. Prawdopodobnie, tak? Natomiast jeżeli nastąpi i nie będziesz w stanie z tej sytuacji zagrożenia wyjść poprzez ucieczkę albo poprzez wygaszenie konfliktu, no to masz potrafić zrobić wszystko, żeby jak najszybciej ten konflikt zakończyć, no oczywiście z wynikiem korzystnym dla ciebie, tak? Więc jakby to jest clue. I ja strasznie nie lubię, kiedy ktoś mówi o tym, że sporty walki są od gaszenia agresji. No nie. Okej, okay. Możesz gasić agresję poprzez uderzanie w worek, w porządku. Tak, okej. Okay. Natomiast oklepując twojego sparring partnera, no nie, bo to jest twój sparring partner, to jest twój kolega, tak? No to jest tak, to jest dosłownie przenoszenie konfliktu domowego, czyli wracasz zły z pracy i przenosisz złość z pracy na swoich domowników, bo na kimś musisz wyrzucić swoją agresję, tak? Więc to tak nie wygląda. To sporty walki mają, ja się podpisuję pod tym, co tam ktoś ładnie powiedział, że mają uczyć nas przekraczać granice i wzrastać mentalnie. Tak, natomiast też pamiętajmy o tym, że większość sportowców, i myślę, że tutaj i Daria i Paulina się zgodzą, którzy trenują na poziomie półzawodowym bądź zawodowym, to są ludzie, którzy mają absolutnie tendencję do autodestrukcji. I tak naprawdę rolą większości specjalistów jest to, żeby pozbywać ich, żeby jakby gasić te umiejętności autodestrukcji, albo w odpowiedni sposób dawać im narzędzia, które spowodują, że będziemy w stanie tą autodestrukcję opanować i na zasadzie kliknięcia włączać, kiedy jest potrzebna, a wyłączać, kiedy jest zbędna, tak? Bo jakby umówmy się, że Jordan czy Kobe Bryant to są osoby, które reprezentowały wartości tak autodestrukcyjne, że jakby przekuwanie tego na budowanie swojego mentala powoduje, że stajemy się autodestrukcyjni, tak? Ale ja to rozumiem. Bo jeżeli dostajesz 100 milionów dolarów, to generalnie wiesz, po dlaczego dźwigasz taki kontekst autodestrukcji, tak? Czy jeżeli popatrzymy na Cristiano Ronaldo, tak? To również, mając 38 lat w takiej formie fizycznej, to też jest pewnego rodzaju forma autodestrukcji, bo jakby kontekst tego, że mówi, że on nie pije coli, nie spożywa słodyczy, nie jest w całkowitym celibacie żywieniowym, tak? No to też jest forma autodestrukcji, tak? W pewnym sensie.
Tak, ja tutaj się zgodzę na jak najbardziej i też często to, że w sporcie my jesteśmy przyzwyczajani do przekraczania naszych granic i tutaj jest to poniekąd celem, tak, szybciej, mocniej, więcej, o tyle na innych przestrzeniach życiowych bardzo często sportowcy doświadczają tego, że jest to już bardzo trudne, że jest to nieużyteczne. I ponowna nauka czucia siebie, co ja sobie robię gdzieś indziej tym przekraczaniem granic, również, zobaczcie, ma różną funkcję w różnych przestrzeniach i warto o tym wiedzieć. I wracamy do tej elastyczności, że warto jest być elastycznym, warto jest być w kontakcie ze swoją i agresją. I tutaj też powiem, są badania, które mówią, że kiedyś było taki mit dotyczący tego, że kiedy nie wiem, na przykład dziecko się złości, to żeby naboksowało, czy wyrzucało z siebie tą złość, że da się wyrzucić tę emocję. Teraz już wiemy, że jest to nieefektywne, dużo bardziej efektywne jest uczenie tego, aby usiąść i być ze swoją emocją, aby ją poprzeżywać, bo wtedy faktycznie uczę się efektywnego działania. Czuję ją i zobaczcie, nie jest dostępne często społecznie. Rozmawiam z szefem, on mi wkurzył i dobra, chwila, staję i obok boksuję. No, to nie jest społecznie przyzwolone. Więc raczej chcę potrafić być z tą emocją, poczuć ją i przy niej efektywnie dla siebie działać, użytecznie. I tego chcemy się uczyć. Nie? Więc nie wyrzucania agresji z siebie, bo mamy takie doświadczenie, jeżeli pójdę na mocny trening, to faktycznie mam takie poczucie, że moje emocje opadły, ale to jest też raczej kontekst tego, że jestem zmęczona, że gdzieś tam to odcięcie nastąpiło, bo jeżeli jest bardzo dużo napięcia, dodam do tego mocny trening, to wiemy, że wchodzimy w stany na przykład dysocjacji, w stany zamrożenia, czy w stany zapadnięcia. I to są takie stany, gdzie jest pewne odcięcie, gdzie mogę na zewnątrz wyglądać na spokojną, ale w środku nadal jest bardzo dużo napięcia w ciele. Dlatego takie mądre podejście do pracy z ciałem, to również nie tylko przekraczanie swoich granic, ale zadbanie o te granice. Jeżeli robię ostry trening, warto znać techniki, które pozwolą mi później wyciszyć układ nerwowy.
Słuchajcie, ja wiem, że moglibyśmy tak jeszcze gadać do rana i jeszcze by się tematy nie skończyły, ale chyba już będziemy powoli kończyć, dlatego że dochodzi już 10, czyli moi drodzy, czas wyłączyć komputery i iść spać, iść się wyciszać, bo jak wiemy, bez dobrego snu nie ma dobrego zdrowia. Bardzo Wam wszystkim dziękuję za udział i przypominam o naszym kursie, który od dzisiaj, od teraz jest w sprzedaży do poniedziałku, potem pewnie być może w ciągu pół roku albo roku, tak go otwieramy z częstotliwością półroczną raczej. Można się z nami tam spotkać, można nas tam mieć w domu i regularnie nas słuchać. Opinie tutaj już widziałam, też były i na czacie, opinie też można sobie zobaczyć, u nas udostępniamy czasem na naszym forum, naprawdę się zebrała grupa bardzo fajnych osób i kobiet i mężczyzn, bo mamy tutaj grupę zarówno mężczyzn, jak i kobiet. Osoby, które interesuje szeroki kontekst męskiego zdrowia. Jest tam moduł Pauliny, czyli na temat właśnie relaksacji, wyciszania się i kontekst generalnie psychologiczny i cały kontekst zdrowia fizycznego, diagnostyki, a nawet hormonalnej terapii testosteronem w kontekście zdrowotnym. Taka ciekawostka na temat przede wszystkim, tak jak widzicie tutaj, podstawy, czyli diagnostyka, jak spać, żeby się wyspać, jak trenować mądrze. Oczywiście żywienie bez tutaj, jak to pięknie powiedziałeś, Marek, celibatu dietetycznego, unikamy skrajności. Kwestia suplementacji, czyli na co nie tracić pieniędzy, no i duży kontekst testosteronu, płodności, łysienia, siwienia, czyli wszystko to, co dotyczy mężczyzn i nie idziemy tutaj w stereotyp tego, że mężczyzna to tylko taki z kratą na brzuchu i jak chcesz o siebie zadbać, to musisz iść na siłkę i budować mięśnie, bo to jakby no mięśnie są ważne w życiu, ale w kontekście zdrowotnym i to i dla kobiet i dla mężczyzn, ale tutaj mówimy o kontekście szeroko pojętego zdrowia, tak jak wielokrotnie padło to słowo holistycznie czy kompleksowo, jeżeli ktoś woli to słowo, i myślę, że tak właśnie jest. Tak jak już mówiłam, oczywiście te nasze nagranie będzie teraz w najbliższym czasie też dostępne, także jeżeli ktoś do nas dołączył całkiem niedawno, to zapraszam do zerknięcia sobie od początku, bo no ja uważam, że to była bardzo dobra rozmowa. Bardzo Wam dziękuję i mam nadzieję, że kiedyś taką debatę powtórzymy, bo tak jak mówię, jest tych tematów bardzo dużo. Dziękuję bardzo.
Dzięki wielkie.
Dziękuję.
Pa, dobranoc.